wielkie szacunek dla pana generała Jaruzelskiego, dałem temu wyraz. Kaczyński może być odrażający, obleśny z tym laskaniem, tym smokaniem, z tym przewracaniem językiem w ustach, jak waran z komodo. Czyli zmagamy się z koszmarną pisowską dyktaturą, ona nie jest krwawa oczywiście, chociaż są w niej rzeczy przerażające, no chyba zamordowanie no, Kosteckiego, tego boksera. Pan Jezus faryzeuszy przegonił i ze świątyni łotrów powyrzucał. Dlaczego Jan Paweł II nie wyrzucił Rydzyka?
No już przestań. Jak... Witam w kolejnym odcinku programu Towarzyszka Panienka, czyli to ja. I dzisiaj naszym gościem jedna z barwniejszych postaci polskiej polityki, Stefan Niesiołowski. Dzień dobry panie marszałku,
dzień
bardzo
pani.
Serdecznie pani. Dziękuję, że przyszedł pan tutaj na nasze spotkanie. Jak pan się czuje tutaj w tym domu?
Bardzo dobrze, bardzo przyjemnie. Nigdy tu nie byłem. Byłem pod wrażeniem tego, że ten dom jest tak skromny, tak wciśnięty. Kiedy oglądałem te różnego typu sceny, które się rozgrywały, to robiło wtedy wrażenie, to był jakiś większy plac, a to jest maleńki dom. Uderza mnie skromność tego domu, tych świerków starych, tego placu, tego wszystkiego. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przypomina mi moją daleką młodość.
Moja refleksja, taka, która przyszła, że pan właściwie już od polityki chce odejść i teraz jedna z najbarwniejszych postaci, z ogromnym temperamentem politycznym, od właściwie wczesnej młodości. Jak pan myśli, wytrzyma pan?
Ja polityki nie odejdę, co to znaczy w ogóle odejść od polityki. Ja w polityce tak w największym sensie jestem 50 lat, od parlamentarnym. Parlamentarną już chyba wystarczy. 50 lat byłem, pierwszy raz poszedłem na wiec w obronie biskupów polskich, tego orędzia słynnego do biskupów niemieckich. To groziło wyrzuceniem ze studiów, nie wyrzucili. W gruncie nic się nie stało, trochę mi tam pogrozili. To był rok 65, 25 lat byłem w podziemiu, w ruchu, w Robcio, w Solidarności, internowany, więziony 4,5 roku, rok internowany ponad 5 lat, to było 25 lat. W roku 89 wszedłem do Sejmu i 25 lat, troszkę więcej, byłem w parlamencie z przerwami, 22 w ławach, łącznie 30 w ogóle, bo byłem i polityce też poza parlamentem, czyli 50 lat, tak po 25, no to chyba wystarczy, no mam 75 lat.
W tych to nie wyborach, jest dużo dla polityka.
No, w tych wyborach już wcześniej zapowiedziałem, że nie, mniej więcej rok temu, nawet więcej, że ja już nie startuję. Natomiast widzę swoją rolę przede wszystkim tak, piszę teksty na Facebooku, mam regularny felieton, jeden, a czasem kilka w tygodniu, komentuję. No, media mnie praktycznie nie zapraszają. No, zapraszania jakiegoś Gryglasa, Chorały, Dworczyka, no mogę podać jakieś przykłady, jakichś niezwykle ograniczonych ludzi. No, Gryglas był takim symbolem tego, można powiedzieć. No, ja bardzo dziękuję, no, jeżeli ta przereklamowana pani Olejnik zaprasza, no już nie chcę mówić nazwisk, jakiegoś kreaturę, no, Sasina czy kogoś takiego i pyta, on kłamie, przerywa, czy Kępek, która nie dopuszcza do głosu i ci ludzie zapraszają tych ludzi, to ja dziękuję.
Wspomniał pan o Monice Olejnik i w pana książce, którą w ogóle bardzo gorąco państwu polecam, ponieważ rzadko czyta się wywiady rzeki takie biograficzne, o to się czyta jak książkę właściwie przygodową w jakiś sposób i też z jakimś autodystansem pan podchodzi, ale też jest ten fragment o Monicy Olejnik i że pan jakiś jest rozżalony czy też zły na nią za tę pana wypowiedź o śliwkach, lubaszkach, które zostały tam nazwane potem mirabelkami, tak funkcjonowały i tym szczawiu, że zostało to zupełnie...
Ja się tam jeszcze na nim mścić, no ona, ale... to, ona nadała temu pewien wyraz taki bardzo negatywny. To potem rozmuchał jeszcze Palikot w obrzydliwy sposób, bo powiedział szczaw i mirabelki. I to trochę weszło do języka politycznego. Monika Olejnik jest zbyt inteligentną osobą, żeby wiedziała, że ja powiedziałem rzecz odwrotną, a mianowicie nie taką, żeby jedli, dzieci głodne, tak, biedne poszły na nasyp kolejowy i jadły szczaw, tylko że kiedy ja byłem dzieckiem, to myśmy byli głodni i myśmy jedli szczaw, robiliśmy przerwę, graliśmy w piłkę, nagle jest przerwa, chłopaki idziemy, wchodzimy na ulęgałkę, ona się bardzo brzydko nazywała, ale nie będę tego mówił, trząsło się te gruszki, jeden, ten co trząsnął, mu odkładali na bok, no bo jak on tam trząsnął, to nie wiem, to by nic nie zjadł, potem żeśmy zjadali te gruszki, żeśmy zjadali, wiedzieliśmy, gdzie są jabłka, kiedy orzechy się pojawiały, żeśmy to jedli i potem graliśmy dalej w piłkę. I to myśmy jedli.
Tak.
Dzisiaj te wszystkie owoce tam leżą. Dzisiaj tego nikt nie je. Niech mi nie powie ktoś, że gdyby był głód, to by dzieci tam nie poszły, tego nie zjadły, bo ja znam głód i wiem, co to znaczy. I myśmy właśnie to robili. I ona temu nadała najpierw taki, nie wiem, ze zmyślności, z głupoty, może chciała być dowcipna i zrobiła z tego coś takiego, że Niesiołowski posyła głodne dzieci na dzikie owoce i na szczaw, ale pamiętam tragiczny zupełnie wywiad też tej Moniki, nieszczęsne, już nie chcę, żeby już ostatni raz o niej było, bo żeby całego wywiadu nie zdominowała pani Olejnik, kiedy ona zrobiła Zandberga w roku 2015 bohatera Lewicy, jakąś gwiazdę Lewicy, on zyskał parę procent
3%
kosztem.
I w ogóle Lewica nie weszła.
I cała Lewica nie weszła. Gdyby nie ten idiotyczny pomysł, żeby wykreować Zandberga, Lewica by wtedy weszła i nie byłoby rządów PiS, byłaby inna Polska. Dzisiaj cała moja polityczna właściwie aktywność, ja codziennie właściwie, kiedy nie myślę o paru innych sprawach, to myślę o tym, jak doprowadzić do tego, że Polska była demokratyczna. Czyli zmagamy się z koszmarną pisowską dyktaturą, ona nie jest krwawa oczywiście, chociaż są w niej rzeczy przerażające, chyba zamordowanie Kosteckiego, tego boksera w więzieniu, kiedy nagle się wiesza coś w łóżku, kamera akurat wtedy, tego nie, bardzo podejrzana sprawa, niezwykle, no to jest ohydny mord. No. Adamowicz, zakładam, że oczywiście to nie była żadna świadoma, ale tak atmosferę stworzyły pisowskie media, które doprowadziły do tego, że w tej fali nienawiści jakiś psychopata go zabił. Ale mimo wszystko dyktatura pisowska oczywiście nie ma nic wspólnego z żadnym krwawym reżimem.
Czytając pana książkę, znając też wszelkie pana wypowiedzi, no, widzi pan takie całe zło w PiS-ie. No ale ten Prawo i Sprawiedliwość też nie wzięło się znikąd. Te 30 lat po 89 roku różnych rządów, również rządów ośmioletnich Platformy, no one spowodowało to, że ten wyborca się odwrócił w stronę Prawa i Sprawiedliwości.
No tak, no oczywiście, no ale to...
Więc trzeba też myśleć o tym, co się zrobiło złego.
Zrobiło się bardzo wiele nieudolność, bo ponieważ nie jestem w Platformie, nie jestem w Platformie głównie dlatego, że jeżeli Schetyna wyrzuca trzech wspaniałych ludzi, Huskowskiego, Kamińskiego i Protasiewicza, i ja na znak Solidarności wychodzę, montujemy jakoś taką akcję, tak zwane list Niesiołowskiego, 30 osób podpisuje i ani jedna z tych osób nie ma odwagi wystąpić razem ze mną z Platformy. I ci wszyscy ludzie zostają wspólnie ze Schetyną i jakieś obserwuję robaczkowe ruchy od długiego czasu pod tytułem wyrzucanie Schetyny, które się skończą prawdopodobnie tym, że wybory prezydenckie wygra Duda, a Schetyna ze swoją kliką lizusów pozostanie nadal na czele Platformy. To ja oczywiście z tą partią nie mam nic wspólnego. Ja tylko powiem tyle. Oczywiście tak, ma pani rację, no, władza PiS-u się nie wzięła z niczego, ale stopień nieudolności tych rządów, tej ekipy był taki. No jeden przykład, no jest i są pieniądze. Ja rozmawiam z ludźmi, którzy się znają, no nie chcę nazwisk podawać, może sobie nie życzą. I oni mi mówią, słuchaj, ty tam przecież jesteś, ja mówię, no jestem z wszystkimi tymi premierami, wicepremierami, jestem po imieniu, powiedz im, żeby dać jak najszybciej pieniądze, jakby to będzie 300+, można było ubiec te 500+, zrobić to, nic nie zrobili. To jest formacja, która nie mogła wygrać z PiS-em, zgadzam się. Oczywiście, no myśmy przegrali z falą nacjonalizmu, populizmu przy niebotycznej głupocie we własnych szeregach i dzisiaj, no, jeżeli nie nastąpi, już powoli się ten chyba etap, kiedy Platforma była główną siłą antypisowską, chyba kończy, bo się tak zdegenerowała, że tej roli chyba nie odegra. Nie wiem.
No nie wiem,
bardzo się boję o te wybory prezydenckie, bardzo się boję. Boję się scenariusza, że pani Kidawa-Błońska, która jest osobą, która ma, służy z Ketynia do tego, żeby on został, bo jego to obchodzi, tam żadna Polska, żaden Duda, jego obchodzi to, żeby on był szefem. I zostanie tym szefem prawdopodobnie, potem pani Kidawa wejdzie do drugiej rundy, przegra z Dudą. No. Jedyna, można powiedzieć, pociecha będzie taka, że wtedy go kopniakami wyrzucił cała ta platforma razem z Kierwińskim. No tyle tylko, że 5 lat Dudy, no to ja bym wolał 5 z Ketynów, żeby nie było Dudy.
No. No ale z drugiej strony też pan w swojej książce, w jaki sposób porównuje ich psychologicznie, że zarówno pan Schetyna, jak i pan Kaczyński mają pewien rys taki psychologiczny,
tak, bardzo podobny,
tylko bardzo podobny, tutaj pan powiedziałbym w pewnym, nie mówi pan o Jarosławie Kaczyńskim, że jest prostakiem, a tutaj używa pan takiego sformułowania w stosunku,
bo nie jest prostakiem.
A w stosunku do pana Schetyny pan używa.
Jest kompletnym prostakiem. Jest prostakiem gruboskórnym, prymitywnym, no nie wiem, czy jeszcze można być prostakiem, nie prymitywnym. Jest po prostu prostakiem tym słowem, bo nie chcę użyć słowa cham, bo to może za mocne. Prostakiem, którym Kaczyński nie jest. Kaczyński może być odrażający, obleśny z tym laskaniem, tym cmokaniem, z tym przewracaniem językiem w ustach, jak waran z Komodo. To jest taki, jest taki gad na wyspie Komodo, który cały czas ozorem tam przewraca, dlatego że ma bakterie jadowe na tym języku. Jak dotknie tym, to nie musi ugryźć, wystarczy, że dotknie i wtedy od tych bakterii bawuł zdycha, więc Kaczyński nikogo nie ugryzia.
No i ten baran z Komodo jest tak, ale też jest bardzo groźny, który chodzi za samicami, które mają rodzić i ustawia się, żeby złapać młode rodzące się.
No, ale nie chcę Kaczyńskiego, bo to jednak jest może niegrzeczne. Ja natomiast powiem tyle, że Kaczyński nie jest prostakiem, a Schetyna jest.
Ale panie marszałku, czy to też nie jest tak i to też pana do polityki zraziło, że powiedzmy, jeżeli sobie porównamy ten Sejm nawet z 89 roku, to były osobowości i nie można by było nazwać, że to są jakieś tacy partyjni tylko lizusi. Czegoś takiego nie było.
Tak,
a że dzisiaj, żeby właściwie w tej polityce funkcjonować, to trzeba należeć do jednej albo do drugiej szajki i jeszcze się dobrze podlizywać.
No nie wszyscy, bo ja nie chcę wymieniać
nazwisk,
bo nie każdy należy do szajki. Nie wszyscy są w szajkach.
No też myślę, przesadziłam, tak jak pan też używa pewnych dużych słów, to
przesada.
Ale też...
Dzisiaj w Sejmie jest bardzo dużo ludzi, ja znam wielu ludzi, którzy do żadnej szajki nie należą. Są to mili, wzruszający, sympatyczni ludzie. Takim człowiekiem był na przykład Marcin Święcicki, niezwykle zawsze grzeczny, uprzejmy. Takim człowiekiem był zawsze Jacek Protasiewicz, do żadnej szajki nigdy nie należał. No, i bardzo wielu takich ludzi. Tysiące, osobista kultura i taka klasa duża, podróżnicza, to jest Kidawa Błońska, to widać, to jest stara, od wielu pokoleń inteligencja z wielką klasą. No. Takich ludzi jest dużo. No. Wielką klasę miał Komorowski, to ogromna klasa. Natomiast oczywiście są szubrawcy, ale w Sejm pierwszej kadencji był najlepszy. To w ogóle nie było tam, że tam to byli ludzie, którzy chcieli reformować Polskę. No. W tej chwili mamy ludzi, którzy myślą o tym, żeby się utrzymać przy władzy. Na bazie zdegenerowany jest PiS i pod tym względem myślę w dużym stopniu, przynajmniej ta klika wokół Schetyny. Jedyne, co ich interesuje, utrzymać władzę. No to powoduje ogromne spustoszenie i to spustoszenie oglądamy. Ja jestem mówię, od 30 lat, więc prawie wszystkie sejmy znam. To jest co kadencja gorzej. No, takich postaci jak Piotrowicz, jak Ryglas, jak Horała, jakiś tych młodych jakiś kantak. No, w ogóle czegoś takiego nie było. Czegoś takiego nie było w sejmach, w których ja byłem, jakiś Kaleta. Nie chcę przekręcać nazwisk, mówię o PiS-ie. To tak. Szczególne postacie. Kępa, no to coś niesłychanego. No. Szydło w ogóle sama, no przecież ktoś taki, jeżeli Szydło była premierem, to ja się czułem jakby, ja siedziałem w więzieniu, walczyłem następcą Sławka Prystora, Paderewskiego, Rataja, pani Szydło, no. Przecież się nie nadaje na stanowisko, no nie wiem, no. Bar no, mleczny, pan, no, to tylko, jest górna że... granica, to jest bar mleczny.
No tak, tylko że widzi pan akurat sympatia do pani Szydło i zaufanie no, było tego elektoratu Prawa
pojęcia.
I Sprawiedliwości.
To Kościół chyba robił.
No Kościół, właśnie chciałam, bo pan mówi o pewnej takiej degradacji środowisk politycznych, ale właściwie to w pana książce też widać szerzej, że pan jest bardzo rozczarowany Kościołem. I pan jako silnie osoba głęboko wierząca i z kościołem od wczesnych lat, z religijnej rodziny pochodząca, no mówi pan, że właściwie nic tak kościołowi nie szkodzi w dzisiejszych czasach, jak kościół sam sobie.
Kościół w ogromnym stopniu się zdegenerował, stał się atrapą. To jest atrapa chrześcijaństwa. Dla mnie to jest bardzo bolesne, bo jak pani mówię, to wiadomo, no, moje całe życie upłynęło na tym, że służyłem Kościołowi. Ja widzę, że ten Kościół dzisiaj szkodzi Polsce i niszczy wartości, z których wyrósł. No, najważniejsze jest wiele mszy, wielu księży, wiele nic. To są właśnie pisowskie jaciejki, jakieś pisowskie biura wyborcze. No. Są księża, którzy prowadzą jawną polityczną agitację wrogo wobec Polski, wrogo wobec Ewangelii, bo istota Ewangelii kocha nieprzyjaciół. Jędraszewski, który mówi o tęczowej zarazie, Głódź, który poniża ludzi, bronią pedofilów. No jak można bronić pedofila? No
właśnie, pan ma żal też do Jana Pawła I, drugiego, że...
Tak, że nie wyrzucił ryzyka, co on nie zrobił. No. Przecież papież jest następcą Pana Jezusa na ziemi. No Pan Jezus faryzeuszy przegonił i ze świątyni łotrów powyrzucał. Dlaczego Jan Paweł II nie wyrzucił ryzyka?
No już przestań.
Jakieś tam aluzje, że podobno go nie przyjął, że coś tam długo czekał, co Rydzyk mówi, że właśnie Radio Maryja powołuje się na jakąś wypowiedź, że a gdzie tam, jak tam Radio Maryja, a inni mówią tak, ale to powiedział 5 lat temu. Co to w ogóle jest? Jakaś dziwaczna egzegeza. Jan Paweł II był z pewnością świętym człowiekiem. Jego osobistej świętości nikt nie neguje i na pewno pod każdym względem chciał jak najlepiej. Nie mogę pojąć, dlaczego sobie nie poradził z Rydzykiem. No. Dlaczego Franciszek go po prostu nie wyrzuci, nie powie wąt z kościoła. No. Tak jak wyrzucił paru biskupów, po prostu wyrzucił. No. Wyrzucił. Co prawda wyrzucił za pedofilię, ale tego może wyrzucić za kłamstwo, za demoralizowanie poprzez takie jawne popieranie dyktatury. No. Przecież Rydzyk popiera dyktaturę w Polsce. Dla mnie Kościół w Polsce, który ma też wspaniałych ludzi. Ciekawa rzecz, że oni są zmuszani do milczenia. Jak to w ogóle jest, że się zmusza do milczenia księdza Bonieckiego, Lemańskiego, a nie zmusza się do milczenia Jędraszewskiego? Co taki Kościół jest warty? Nie wiem. To jest dla mnie ogromna, osobista, ogromna trauma i ogromne bolesne doświadczenie, jak ja widzę tych hipokrytów, Błaszczaka tam jakieś, nie wiem, Zieliński, Brudziński, jakieś klęczą, Duda klęczą, Terlecki, no, wzór moralności i oni klęczą, ci ludzie razem i to ma być i biskupi ich błogosławią, Jędraszewski przychodzi na posiedzenie rządu, coś niesłychanego w tych szatach w ogóle, no, to jest dla mnie
teraz
jakaś
też nagrodę,
sekta,
jakąś
jakaś dziwaczna, zdegenerowana sekta, która jeżeli nie zostanie, nie wiem, powinna być rozpędzona właściwie. Papież powinien tak jak w Chile zrobić, rozwiązać cały episkopat.
Ponieważ jesteśmy tutaj w tym miejscu, a ja jestem córką, czyją jestem, to powiem, że no byłam jakoś wzruszona tym, jak pan napisał o moim ojcu.
Tak, miałem wielki szacunek dla pana generała Jaruzelskiego, dałem temu wyraz.
Stan bardzo
wojenny
odważny.
Był prowadzony w sposób absolutnie przy minimum zastosowania przemocy, jak to było możliwe. To chyba był pierwszy przypadek w historii tego rodzaju, że tak przy tak minimalnych, zawsze taka operacja jest kosztowna, ale przy tak minimalnych kosztach udało się tę operację przeprowadzić. Spór jest o to, czy ona była konieczna, czy nie. Ten spór jest nierozstrzygalny. Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Historycy mają różne opinie. Natomiast ja byłem też, można powiedzieć, ofiarą, chociaż żadną tam ofiarą. No, rok byłem internowany.
Pan, i to tak, jak czytałam, to tam nie było tak znowu źle w porównaniu z więzieniem wcześniej.
Zresztą też muszę powiedzieć, że w więzieniu Gomułki i Gierka, bo ja byłem właściwie w więzieniu, no byłem za młody, żeby być w więzieniu Bieruta, byłem w więzieniu Gomułki, Gierka i Jaruzelskiego, jeśli tak można powiedzieć. W każdym następnym było lepiej. Znaczy w stanie wojennym to było absolutnie nieszkodliwe. Nie.
I jeszcze w cudownym towarzystwie. Jeszcze pan tam
w cudownym towarzystwie Drawicza, tak. Mazowieckiego, Geremka, Czumy, Śliwińskiego, tak. Komorowskiego, Zimanda, Walca. Kogo sobie pani życzy? No wszyscy byli. Dokuczliwość w stanie, bo więzienie Gomułki, więzienie Gierka, one było oczywiście dokuczliwe, okropne, ale nikt mnie nie bił, nikt mnie nie torturował, nikt mnie nie znęcał się nade mną, jeżeli szanowałem regulamin, ja go łamałem, bo przez okno się kontaktowałem, z bratem między innymi, wysyłałem grypsy, byłem karany, słusznie wiedziałem, że jak to się robi, ale nikt mnie nie bił, no nie było upokarzające, no jedyne to było, kiedy lekarz mi tam przed transportem kazał, lekarka, żebym się rozebrał, mówię, przepraszam panią, ale ja się nie rozbiorę, to jeżeli przyjdzie lekarz, ale ja jestem lekarz, no to nie, to niech pani siłą zawoła strażnika, a to bardzo przepraszam, to nie. I to był jedyny moment, kiedy właściwie no, poniżej można powiedzieć godności, ale nigdy ta moja godność w więzieniu komunistycznym nie była naruszona, ale w obozie internowanych, w tym towarzystwie, to ja już mówiłem, w jakim byłem, wspaniałych ludzi, bardzo było przyjemnie, a dokuczliwość, trochę żartuję, to były karty, graliśmy w pokera, nie było pieniędzy, graliśmy na weksle. I wtedy zrozumiałem, że weksel to jest taki zapis, do dzisiaj mam niektóre, na przykład świętej pamięci Andrzeja Szczypiorskiego, mam na kartce podpis i mi powiedział prawnik, że to jest ważne i ja mogę iść tym wekslem do spadkobierców. Nie wiem, jakby się żona Szczypiorskiego zdaje się, że żyje, jeszcze bym przyszedł.
Druga żona żyje.
Przepraszam
tak.
panią, ja tutaj z wekslem widziałem ten lichwiarzu parszywy. No i właściwie dokuczliwość taka największa, mówiąc trochę żartem, ale nie do końca, to było to, że mi strasznie nie szła w pokera karta i dużo przegrałem tych weksli, ale raz doszła mi, to już mnie do tych słomiało grać pokera, bo starłem się amsterdamski, też już nie żyje Stefan Amsterdamski, miał karetę asów i zalicytował chyba w wysokości mniej więcej dużego fiata, a mi przyszedł poker treflowy, no i jakby mógł, to bym przelicytował, ale już nie chciałem go krzywdzić i wygrałem tego dużego fiata, na wekslu go mam, ale oczywiście weksel podarłem, no tak. Były uroczysta, ktoś wychodził z tego obozu, to dar weksle i tak się... Można powiedzieć, dokuczliwość obozów generała Jaruzelskiego to polegała na tym, że nie szła mi karta. Mówiąc poważnie, w obozie internowanych to były bardzo, przynajmniej w moim przypadku, dobre warunki. Muszę powiedzieć, że niektórzy internowani nie mieli tego szczęścia i było kilka przykrych incydentów, na przykład w Kwidzyniu i tak dalej, ale ja jeszcze raz mówię, mam do generała Jaruzelskiego ogromny szacunek za sposób użycia tej przemocy, kiedy on widać było, że on to robi z ciężkim sercem i jeszcze większy za to, że przecież generał Jaruzelski przeprowadził Polskę z dyktatury do demokracji, ma ogromne zasługi.
Mamy tutaj też psa w programie, a ja czytając pana książkę przeczytałam, że miał pan psy w dzieciństwie, morduchę, tak?
Morwa, mówi się morducha.
Morducha właśnie, dlatego
morduchna.
Morduchna.
Morduchna od mordki.
Aha, tak. Morduchna i psa o niepoprawnej politycznie imieniu Cygan. Ale wtedy co drugi czarny pies miał Cygan, a tylko dlatego co drugi, że ten inny to miał na imię Murzy.
No tak. No.
Ale wtedy tak się nazywało.
Ale w ogóle wtedy nie było jeszcze słowa Rom, nikt nie wiedział, nie wiedział o co chodzi. Tak. Więc Cygan był sympatyczny.
I trudno psa afroamerykanin
uciekł. Myśmy się zastanawiali, on uciekał i tata sformułował taką teorię, bo on gdzieś uciekał, błąkał się, czasem wracał, czasem nie, w końcu uciekł i nie wrócił, że jak są głupi ludzie, a są, no to są i głupie psy. I głupiego psa, natomiast morduchna kochana, kudłata bardzo, tak biegała z nami i wypadła pod samochód.
To bardzo przykro. A teraz ma pan jakieś zwierzę? Takie na kolana,
nie,
na spacer?
No, nie mam. Teraz to czasem hoduję dla wnuczki gąsienicę motyli. To są pawiki, bo to jest najpospolicie taki ładny taki pawioczko. Wyhodowuję i z poczwarek one się wykluwają. Wnuczka przychodzi. Znaczy wiosną to już teraz nie ma. Idzie zima, teraz poczwarki są w ziemi albo tam gdzieś w kokonach. No i wypuszczamy je. Także mój kontakt z przyrodą w tej chwili to jest obserwacja przyrody, czytanie przyrodniczych książek. Już właściwie badań żadnych nie prowadzę. No i dość nie za bardzo jestem, delikatnie mówiąc, jestem w stanie zainteresować wnuki przyrodą, ale staram się.
Panie marszałku, też sporo pan miejsca w swojej książce poświęcał tego, że właśnie uczestniczył pan, był pan w komisji weryfikacyjnej. I tam dotyczyło to, przypomnijmy, policjantów też pozytywnie zweryfikowanych, no, którym odbierane są emerytury. I pan w tej książce mówi o tym bardzo krytycznie, ale mówi pan tak, jakby to nastąpiło tylko za czasów Prawa i Sprawiedliwości.
Ale przecież ta,
ale ustawa dezubekizacyjna 2009,
znacznie mniej, to było znacznie
ale jednak też.
Tak, ale dużo, ale w minimalnym stopniu. Ja za nią też głosowałem, ale ona była w minimalnym stopniu. Ona odbierała rzeczywiście, przede wszystkim nie żadna dezubekizacyjna, bo ona sugeruje, że to byli wszystko ubecy.
Tak.
To byli normalnie pracujący policjanci w wolnej Polsce, zweryfikowani pozytywnie. Weryfikować można raz. Nie można, bo ci ludzie się zdecydowali, poddali się weryfikacji. Ja byłem w komisji weryfikacyjnej. Wszystkich tych najgorszych esbeków, którzy mnie gnębili, to oni już odeszli, bo już byli za starzy. I tylko jednego spotkaliśmy prokuratora, którego żeśmy, bo ja nie jeden, bo w tej komisji było kilka osób, wszystko z opozycji, z różnych, z KPN-u, z różnych grup. Cała reszta przeszła pozytywnie i koniec, i sprawa zamknięta. Potem raz, w 2009, tak bo nie
tak,
pamiętam roku, myśmy zmniejszyli tylko przelicznik emerytury, tylko nieznacznie. Tylko tyle, myśmy zebrali przecież emerytur na niższych. Przecież myśmy tylko, że oni tam mieli, krótko mówiąc, trochę na tym stracili. PiS zrobił rzecz skandaliczną. Obniżył tym ludziom emerytury, zepnął ich do nędzy. To zepnął do nędzy ludzi, którzy brali udział w Iraku w operacji. W służbach specjalnych Polski Ludowej nie było innej Polski. Walczyli. To była jedna z pierwszych decyzji nowej lewicy w Sejmie. To powinno być podniesienie jeszcze raz tej sprawy. To jest hańba. To jest hańba. Zabieranie tego typu porachunki, mało tego, to mogą oznaczać, że w każdej chwili ekipa, która dochodzi do władzy, uzna, że poprzednia ekipa to byli przestępcy i porachuje się z nimi finansowo.
Ale
to jest po prostu hańba. Haniebna, plugawa ustawa, za którą ludzie, którzy głosowali i którzy ją przeforsowali w Sejmie, powinni odpowiadać.
Wie pan, też została akurat, i tu jestem bardzo wdzięczna, panu prezydentowi Dudzie, dlatego że kiedy najpierw to był projekt Antoniego Macierewicza, potem pan Błaszczak to przejął, czyli ustawa degradacyjna, która uderzała w wojsko. I tu tam nie chodzi o to, że mieli być zdegradowani, tak jak mój ojciec i inni z gronu.
By się przejął bardzo, panie ojcie, naprawdę.
I tak masz żołnierz
popełniłby samobójstwo. Myślę, że jakby go pan Duda zdegradował generała Jaruzelskiego, to z pewnością by popełnił samobójstwo.
No tak, a w szkołach by się uczyło historii, że szeregowy Jaruzelski wprowadził stan wojenny.
Bardzo mi się to podoba i mnie też zdegradowali, muszę powiedzieć panu, ale Duda tego nie zrobił. Nie?
Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu bardzo polecam gorąco książkę z panem marszałkiem. No jeszcze wiele, wiele, wiele kwestii chciałabym z panem poruszyć, ale może już następnym razem.
Się, pani redaktor, tak mogę powiedzieć, tak wiele, to się trochę druga książka.
Tak.
Na kanwie jednej powstała druga. Mhm. Trochę był może za długi. Bardzo się miło rozmawiało. Dziękuję bardzo.
Ja bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za uwagę, za to, że oglądacie nasz program i zapraszam do następnych odcinków. I oczywiście, jak zawsze, czekam na wasze komentarze.